Słuchajcie, Radio RMF 24 to ostatnie godziny kampanii wyborczej, o czym już mówiliśmy w naszym radiu, i ostatnie godziny przed ciszą wyborczą. Dziś o północy zacznie ona obowiązywać i to jest ostatni moment, aby podsumować to, jaka była ta kampania samorządowa, czy nudna i przewidywalna, i w związku z tym, jakiej frekwencji można się spodziewać. Z nami jest profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, jaka była ta kampania? Bo tak jak się na nią patrzeć, to no, w porównaniu z tą parlamentarną, to powiedziałbym, szału nie ma.
No ja myślę, że w zdrowych demokracjach nie powinno być szału. Kampania wyborcza powinna być merytoryczna. Więc jeśli
A ja mówię też o merytoryce, pani profesor, to znaczy i z merytoryką szału nie ma.
Różnie to bywa, to znaczy mam wrażenie, że my za często na kampanię samorządową patrzymy przez pryzmat dużych miast, a jednak dużo więcej ciekawych rzeczy można zaobserwować w wyborach do powiatów i gmin. I tutaj jestem bardziej optymistką, bo jednak jest bardzo wielu kandydatów, ponad 180 tysięcy osób kandyduje w tych wyborach, więc myślę, że z tą naszą demokracją nie jest tak źle. Rzeczywiście te wybory na tym poziomie miast, dużych zwłaszcza miast, wydają się i mało merytoryczne, i takie nudnawe, czy wręcz przewidywalne. Ale generalnie nie to powinno być istotą wyborów samorządowych. Także ja jestem nastawiona raczej optymistycznie.
Znaczy, ale ja się pytam o to dlatego, że jak się patrzę rzeczywiście na duże miasta, bo to najlepiej widać. Warszawę, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk. To tak naprawdę poza kandydatami, to ciekawe, lewicy bardzo często, partii Razem, to ja do końca nie wiem, jaką oni mają wizję miasta i czym się różni wizja miasta Tobiasza Bocheńskiego od wizji miasta Rafała Trzaskowskiego. Ja wiem, czym się różnią wizje Polski, ale czym się różnią wizje Warszawy, nie wiem.
Jak się wejdzie w szczegóły, to jednak wyraźnie widać te różnice. Zwłaszcza w przypadku Rafała Trzaskowskiego mam wrażenie, że jednak jego wizja jest dość jasno sprecyzowana i on jej nigdy nie ukrywał, stąd też te ataki na niego z prawej strony, rzucanie mu, że chce wprowadzić no, jakiś tam system 15-minutowych miast i tak dalej, czyli to, co wszystko, co na prawicy kojarzy się dość negatywnie. Natomiast ja szczerze mówiąc uważam, że my za bardzo przyzwyczailiśmy się w polityce do igrzysk i nie potrafimy docenić właśnie, kiedy samorządowcy prowadzą dość wyważoną kampanię wyborczą, więc nie szłabym w tym kierunku oczekiwania, że kampania wyborcza zawsze musi być tak gorąca, jak była do parlamentu w październiku.
Tylko to rodzi taką obawę, pani profesor, że będą w związku z tym dużo niższe, uczestnictwo będzie dużo niższe w tych wyborach. Frekwencja spadnie na łeb, na szyję, bo nie widać mobilizacji po żadnej ze stron.
Ja myślę, że mimo wszystko frekwencja będzie powyżej 60%. I wrócę jeszcze raz do tego patrzenia na samorządy i wybory samorządowe trochę bardziej od dołu, a nie od góry, bo jednak w tych mniejszych miejscowościach to jest realna walka o konkretne projekty. Czy będziemy mieć drogę łączącą taką wieś z inną wsią, czy kontrkandydat inny proponuje, żeby zamiast drogi zrobić, nie wiem, wielki park rozrywki. Więc to są jednak takie wizje, które te lokalne społeczności rozgrzewają do czerwoności. I sądzę, że chociażby z tego względu ta frekwencja nie będzie tak mała. A druga rzecz, która napawa mnie optymizmem, to że młodzi ludzie, i odnoszę takie wrażenie nie tylko z własnych doświadczeń i rozmów ze studentami, ale także z badań, że ci młodzi ludzie przeszli pewną lekcję polityczną przed wyborami 15 października i w ogóle w ostatnich latach rządów PiS, i że ta lekcja jednak jest jeszcze na tyle trwała, czy efekty tej lekcji są na tyle trwałe, że do tych wyborów również pójdą.
No właśnie, ale pani profesor powiedziała o czymś bardzo ważnym, to znaczy o tym, że my patrzymy się na te wybory z perspektywy sejmików. bo to tam będą rywalizować te główne siły polityczne Polski. Na dole to te banery partyjne czasem są w ogóle schowane, szczególnie na poziomie gmin czy mniejszych miejscowości. Nawet jak są, to często bywają mniej istotne niż na górze. No to może po prostu powiedzmy sobie szczerze, że to nie ma jednych wyborów, tylko jest, tylko są no, przynajmniej dwa różne typy wyborów.
No myślę, że moglibyśmy roboczo taką tezę sformułować, bo to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o chowanie partyjnych szyldów na tym poziomie niższym, no nazwijmy to tak, wyborów samorządowych. Co rzeczywiście się dzieje, bo na przykład no, logo PiS może być obciążeniem gdzieniegdzie, więc rzeczywiście nawet dotychczasowi baronowie Prawa i Sprawiedliwości występują pod własnymi szyldami czy komitetów wyborczych własnych, ale to jest też druga kwestia, mianowicie, że rzeczywiście na tym poziomie gminnym, powiatowym często te szyldy nie mają dużego znaczenia. To znaczy ludzie wiedzą i tutaj samorządowcy, lokalni działacze wiedzą, że i tak niczego się nie uda załatwić bez wsparcia tych lokalnych struktur różnych ugrupowań politycznych. Wobec tego, jakbym miała powiedzieć, gdzie się taka prawdziwa demokracja dzieje w Polsce, to właśnie na tych najniższych szczeblach, gdzie często te partyjne szyldy są zdecydowanie mniej ważne, a ważniejsze jest właśnie to, czy wybierzemy taką czy inną wizję rozwoju naszej miejscowości.
Pani profesor, kto weźmie sejmiki? Ja mówiąc inaczej, czy te przewidywania, które w zasadzie wszyscy prawie zgodnie powtarzali, że PiS straci, mają szansę się z perspektywy oczywiście obecnej koalicji zrealizować?
No, sondaże wskazują na to, że rzeczywiście PiS może stracić kilka najważniejszych dla siebie nawet bastionów. Natomiast to jest jeszcze sprawa o tyle nieprzesądzona, że nie wiadomo, jak się w tej sytuacji zachowa PSL. To znaczy najnowszy sondaż dla Rzeczpospolitej, zdaje się, przeprowadzony, pokazuje, że no, właściwie są niewielkie, poniżej 1% różnice w wynikach wyborów do sejmików pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, a to oznacza, że to trzecie miejsce na podium, czyli trzecia droga, może zaważyć o tym, co się będzie w poszczególnych sejmikach działo. I jak się popatrzy na to, co się dzieje w niektórych miastach, miejscowościach, w niektórych sejmikach, w niektórych regionach, to wyraźnie widać, że no PSL, zwłaszcza PSL, a ogólnie trzecia droga, ale najbardziej jednak PSL, też ze względu na te zaleciałości i struktury, dość tak niejednoznacznie się zachowuje. To znaczy, że no, można przewidzieć takie zaskakujące sytuacje, że w niektórych miejscach dojdzie do takiej no, egzotycznej, ja nie wiem, czy ona jest egzotyczna, bo ona już przecież historycznie jest znana PSL.
No PSL jest dość partią obrotową, powiedzmy, pani tak, profesor. Tak. To jest, więc zawsze tak było.
Tak, zawsze tak było, więc może to nie egzotyczne, ale rzeczywiście w tym kontekście politycznym byłaby egzotyczna. Koalicja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, bezpartyjnymi samorządowcami, którzy też w dużej mierze są związani z prawicą i właśnie PSL-em. Także nie jest to jednak sprawa przesądzona, aczkolwiek ja z największą ciekawością patrzę oczywiście na Małopolskę i Podkarpacie, bo utrata tych dwóch no, bastionów prawicy byłaby wyjątkowo bolesna dla Prawa i Sprawiedliwości, no i źle by wróżyła przed wyborami do Europarlamentu.
To jest właśnie to pytanie kluczowe. Podkarpacie no, uchodziło i uchodzi, nie bez racji zresztą, za bastion prawicy. Czy rzeczywiście PiS, któremu jednak tak nie spada szybko, a nawet w niektórych sondażach rośnie, może stracić? No bo Rzeszów to już dawno stracił, to znaczy, jeżeli chodzi o prezydenta, ale samo Podkarpacie.
Jeśli chodzi o Podkarpacie, to na rzecz tych partii prodemokratycznych, ogólnie rzecz ujmując, no jednak pracuje to młode pokolenie, które jest dość liczne na Podkarpaciu i Podkarpacie jest akurat tym regionem, który ma stosunkowo młodych wyborców, więc nawet jeśli nie w tych wyborach, to patrząc tak przyszłościowo, mam wrażenie, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Podkarpacie przestanie być bastionem.
Panie profesorze, to jest pewien paradoks, bo z tego wynika, że ci wyborcy, którzy mieli większą liczbę dzieci, to są częściej, nie zawsze, to jest skomplikowana historia, ale często są to ludzie o trochę bardziej konserwatywnych poglądach, przygotowali klęskę prawicy.
Tak, no byłby to pewien paradoks, aczkolwiek nie do końca jest tak rzeczywiście, że ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach mają więcej dzieci, bo akurat tutaj badania pokazują nam raczej kwestie związane z wykształceniem i tego rodzaju rzeczy. Ale nie wnikając w te szczegóły, tak, jednak te młodsze regiony stają się stopniowo coraz bardziej, no może nie lewicowe, ale mniej konserwatywne. I to jest przypadek Podkarpacia, które raz, że jest tym regionem, gdzie rzeczywiście stosunkowo wiele dzieci się rodzi, ale dwa, że to jest też region, który przyciąga studentów. Mamy tutaj bardzo wiele uczelni, więc myślę, że to też jest ten czynnik. Wyższe wykształcenie zawsze generuje dodatkowych wyborców dla partii centrolewicowych, a nie konserwatywnych.
Wspomniała pani o PSL-u, pani profesor. To jest jakby jedna partia. Ona jest bardzo dobrze zakorzeniona w strukturach lokalnych. Zawsze ma lepsze wyniki w wyborach samorządowych niż w wyborach parlamentarnych, ale jest drugi człon trzeciej drogi, to jest Polska 2050. No i tu mamy do czynienia chyba z sytuacją, w której akurat to jest ten człon słabszy w tych wyborach. Pojawiły się takie głosy niektórych komentatorów, że kto wie, czy PSL właśnie po tych wyborach, no jedni mówią pójdzie z PiS-em, ale drudzy mówią, czy nie okaże się z perspektywy PSL-u, że lepszym koalicjantem jest Koalicja Obywatelska. Obie te partie są, dodajmy, w IPP. Mówię oczywiście o wyborach już europejskich później, a Polska 2050 pewnie ze słabszymi wynikami niż w wyborach parlamentarnych zostanie trochę na lodzie.
Znaczy, Polska 2050 z całą pewnością nie zdążyła stworzyć takich silnych struktur lokalnych jak PSL czy Koalicja Obywatelska, więc rzeczywiście tutaj może to się odbić na wynikach do wyborów samorządowych. Natomiast ja bym nie przesądzała sprawy, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, bo one się rządzą trochę innymi prawami, jednak tutaj ten wizerunek Polski 2050 może działać raczej na korzyść przy tych wyborach, więc nie przesądzałabym, natomiast rzeczywiście warto się przyglądać generalnie temu, co się dzieje z Polską 2050, bo wydaje się, że po tym początkowym boomie, który był związany z rolą marszałka Hołowni, teraz następuje takie trochę przegrupowanie sił, trochę utracili ten wiatr, który im wiał w żagle i no, jeśli rzeczywiście to się odbije mocno na wyborach samorządowych, to pewnie możemy się spodziewać jakichś poważnych zmian w tym ugrupowaniu.
To na koniec jeszcze Lewica, bo Lewica akurat znowuż podobnie trochę jak Polska 2050, tylko Polska 2050 pierwszy raz idzie tak mocno do wyborów samorządowych. No nie pierwszy w ogóle, ale pierwszy tak mocno. Ale Lewica też no, wielkich sukcesów na poziomie samorządowym nie ma.
No tak, dlatego że Lewica jest, no właściwie sama się uplasowała na tej pozycji partią miejską, zdecydowanie miejską, która nie potrafi, a może nawet nie chce przemawiać do elektoratu tego wiejskiego, lokalnego, nie potrafi znaleźć języka do komunikowania się z ludźmi na tym poziomie, na poziomie problemów, takich, jakie istnieją w gminach, w powiatach. I stąd, no, o ile może jakieś względnie dobre wyniki odnotować w miastach, zwłaszcza w dużych miastach, o tyle no, sama siebie poniekąd wykluczyła z tego wyścigu o dobre wyniki w mniejszych miejscowościach. Po prostu narracja lewicowa zupełnie pomija, czy może nie zupełnie, no, ale w dużej mierze pomija problemy ludzi, którzy borykają się właśnie z zupełnie innymi problemami niż te społeczności dużych miast.
Bardzo dziękuję. Profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.